otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. I dzisiaj z tego rozdziału chciałbym się podzielić z wami fragmentem. I przeczytam od 1 do 20 wersetu. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadając, rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, a co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka? Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Mamy taką właśnie sytuację z tego 15 rozdziału. I taki główny werset, jako tu sobie nazwałem, że to jest taki werset centralny, o czym chciałbym powiedzieć głównie, to jest 14, gdzie mówi: zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych. I trochę to mówi, słuchajcie, o sytuacji w ogóle, jaka była w Izraelu. I trochę o tych ślepych właśnie przewodnikach, co to w ogóle, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że oni są ślepi. Ale zobaczcie, jaka to jest w ogóle fatalna sytuacja i w Izraelu była, kiedy macie naród izraelski i są tam ci przewodnicy duchowi i to są właśnie ci faryzeusze, jak tu jest napisane, uczeni w piśmie. I oczywiście ludzie ich postrzegają jako tych przewodników i idą za nimi. Tylko co, jeśli ci przewodnicy są ślepi? I mało tego, że oni są przewodnicy ślepi, to i lud jest ślepy i idzie za tymi jakby przewodnikami. I umówmy się, że mieli ogólnie całkiem spore grono też tamtych wyznawców i faryzeusze i uczeni w piśmie. Myślę sobie o stanie takim duchowym narodu izraelskiego, nie? Gdzie, zobaczcie, jest ta wielka religia, jakby judaizm, na czele którego stoją ci faryzeusze, uczeni w piśmie. Oni są postrzegani jako tych prawdziwie wierzących, pobożnych, to oni uczą lud. Tylko co w sytuacji, kiedy oni są ślepi, ci przewodnicy, a ludzie właśnie tempo jakby też idą ślepo za nimi. Więc dosyć tragiczna sytuacja i tak to jakoś się porobiło, zobaczcie, w Izraelu wtedy, że taka sytuacja wtedy miała miejsce. Ale jak sobie myślę, słuchajcie, czy nie powiedzielibyśmy, że w Polsce dzisiaj, 2025, jest podobnie? Też mamy przewodników duchowych, takich narodowych, którzy ogólnie przez lud naszego kraju są postrzegani jako ci wierzący, do których należy iść, których się należy pytać. No i czy przypadkiem nie jest to tak właśnie, że ci przewodnicy też są ślepi i ci, którzy za nimi idą, też są ślepi. No i oczywiście nie chcemy być tymi ślepymi, chcemy być tymi, którzy widzą. Trochę Pan Jezus też tłumaczy nam, co to znaczy i na czym ta polega ślepota tych przewodników. Ale zobaczcie, że grono uczniów Jezusa to była jakaś tutaj mała grupka, nie? Kontra ten cały taki system tego judaizmu, gdzie oni mieli autorytet, oni służyli świątyni, oni byli ci na górze, a Pan Jezus ze swoimi tymi uczniami wędrownymi, powiedzmy, jakaś mała Grupka. Więc w pewnym sensie trochę ten fragment, moim zdaniem, on jest taką refleksją też nad stanem duchowym, to nie tylko wtedy, ale myślę, że dzisiaj. I w naszym kraju jest bardzo podobnie. I pewnie to nie jest tylko w naszym kraju, ale i w wielu krajach. Ale w naszym kraju to mi się, powiem wam, szczególnie jakoś tutaj składa w tą sytuację, że są ci przewodnicy, że ludzie za nimi idą, a ci przewodnicy są ślepi i ludzie też, którzy za nimi idą, są właśnie ślepi. I kilka rzeczy, które tutaj można powiedzieć o tych przewodnikach, które tutaj Pan Jezus wymienia, to przede wszystkim widzimy, że to się zaczyna od tego, że ci przewodnicy tutaj, oni mają problem z uczniami Pana Jezusa. I przychodzą właśnie z czymś takim, z oskarżeniem, że a to dlaczego wy nie postępujecie według nauki starszych. I myślę, że jeśli jesteś w jakimś takim pozycji, jak oni byli, autorytetu, to myślę, że ich to bolało, że a co to jest, że oni nie przestrzegają tutaj naszych standardów i naszych jakichś tradycji czy naszych ustaw. Na pewno to musiało jakoś irytować, gdzie oni są jako ci przywódcy religijni, a tutaj Pan Jezus jakoś tak bezczelnie, można powiedzieć, łamie te ich przepisy. Nawet jest taka chyba sytuacja w Ewangelii Łukasza, gdzie Pan Jezus został zaproszony do faryzeusza na ucztę, wszedł i na co zwrócili uwagę pierwsze faryzeusze, to jest to, że on nie umył rąk swoich. Więc widzimy, że mało tego, że uczniowie Pana Jezusa nie przestrzegali tych obrzędów, tak samo Pan Jezus łamał te obrzędy i oczywiście to ich irytuje. Mówi, że robisz coś nie po ich myśli, że oni mają jakieś własne ustawy, własne tradycje i pojawia się irytacja i przychodzą i mówią, hej, a dlaczego wy na przykład tak i tak nie robicie? I Pan Jezus odbija do nich piłeczkę. Oni pytają Pana Jezusa, a dlaczego wy nie przestrzegacie ustaw starszych? A Pan Jezus do nich, a dlaczego wy nie przestrzegacie ustaw bożych? O wiele gorsza rzecz, nie przestrzegać Boga, niż nie przestrzegać ustaw ludzkich. Nie? Więc tu jest właśnie, zobaczcie, ta ślepota. Przede wszystkim w tym się ona wyraża, że ci ludzie, oni szli i bolało ich, że ktoś łamie ich tradycje, ich ustawy, ale już, że ktoś łamie prawo Boże, to już tak bardzo ich nie bolało. Nie? Więc jak oni prowadzili? Nie prowadzili lud do tego, żeby on był posłuszny Bogu, tylko żeby był posłuszny im. Więc tutaj widzimy pierwszą taką rzecz charakterystyczną właśnie dla tych ślepych przewodników, to jest, że oni troszczą się bardziej o własne jakby tutaj tradycje, własne przykazania, niż o przykazanie Boże. Więc kiedy widzimy takich, to możemy od razu uznać, że ten człowiek nie widzi, tak? Dla niego istotniejsze w życiu to jest tradycje, ustawy własne, nie takie, które wynikają ze Słowa Bożego. No i Pan Jezus daje im przykład, tak, w jaki sposób. Mamy ten przykład o tym, że cytuję im, przecież Bóg powiedział, że macie czcić ojca i matkę. Mówię, jak ktoś by nie czcił ojca i matki, nawet śmierć tak ma ponieść, a ci faryzeusze, uczeni w piśmie, pewnie ze względu na chciwość wymyślili sobie coś takiego, że ta pomoc pieniężna dla rodziców, jeśli ją dałeś na świątynię, na skarbiec, czyli umówmy się, że dla nich, bo oni przecież dostawali te pieniądze jako tam kapłani i inni, dziesięcinę, to już nie musisz jakby pomagać swoim rodzicom. I mówi im, w ten sposób unieważniliście przykazanie, tak? Przykazanie Boże. W ogóle niedawnym moim odkryciem takim też jest, że zobaczcie, że jeśli jest mowa o czci, czcić ojca swego i matkę, tu jest napisane, to chodzi o w tym kontekście Pan Jezus mówi o konkretne pieniądze. Nie wiem, czy kojarzycie o wdowach fragment z Tymoteusza. Też mówi, żeby otaczać czcią wdowy. To chodzi o też pomoc materialną. No moje odkrycie polega na tym, że gdy Słowo Boże mówiło, żeby komuś oddawać cześć, to często chodziło to nie to, że przychodzisz, mówisz, jesteś fajny, ja cię szanuję, tylko konkretną pomoc albo zapłatę pieniężną. To samo jest napisane o starszych, którzy dobrze urząd sprawują, głoszą słowo, żeby oddawać im podwójną cześć. I też zapewne chodzi o to, że mają być dobrze opłacani, a nie, że my was lubimy. Ciekawe, także w ten sposób to było rozumiane, że oddawać cześć. Pan Jezus też to odnosi do konkretnie do pieniędzy. I wiecie co? I myślę sobie o dzisiejszym świecie i o dzisiejszej Polsce i rzeczy, których mnie uczono. I uczono mnie też dosłownie tego, jak w sprytny sposób poprzez te ustawy, tradycje, przykazania Boże są unieważniane. No trochę będę tutaj niemiły dla Kościoła katolickiego, ale no umówmy się, że oni to tam po prostu naprawdę kreatywni są w tym, muszę powiedzieć, no bo wiadomo z Biblii, że Bóg nie jest za rozwodami, nie udziela rozwodów, są oczywiście wyjątkowe sytuacje, no ale co Kościół katolicki wprowadził? Że oni rozwodów nie dają, oni tylko unieważniają małżeństwo. No to jest ciekawa konstrukcja, to trochę jak Żydzi mieli napisane, że nie wolno nosić ciężarów w sabat, więc sznurkiem się przywiązywało do ziemi i ciągnął. On mówi, nie noszę. Tak jak tutaj nie daję rozwodu, nie, ja po prostu unieważniam małżeństwo. No, podobne odpuszczanie grzechów kiedyś za odpusty, tak? Była praktyka, która też wywołała swoją drogą reformację. Pamiętam, słuchajcie, jak chodziłem na religię do szkoły i autentycznie uczyli mnie, że muszę chodzić na pierwsze piątki. Znaczy nie muszę, jak pójdę na pierwsze ileś piątków, tam coś takiego było, okej, to widzę, że lepiej wiecie niż ja, że będę miał tak zwany odpust zupełny. I ja się pytam, co to jest? Odpust, a pani do mnie mówi, no że masz wszystkie grzechy, już byś miał wybaczone. Ja mówię, już wszystko będę miał na zawsze wybaczone? Ona mówi, tak. No i proszę. I można. Pan Jezus ci nie jest potrzebny, jakieś zbawienie w Chrystusie. Pierwsze 5 piątków zrobisz, 9, jesteś zbawiony. Zobaczcie, jak to wszystko wymyślone, tradycje ludzkie, jakieś dogmaty na przestrzeni wieków, jak to wszystko przeczy w ogóle Słowu Bożemu. I nie chcesz się też pastwić nad Kościołem katolickim, bo oczywiście każdego to dotyczy i też musimy uważać, żeby nasze nauki wychodziły z tego, co Bóg powiedział, a nie właśnie z tradycji, z różnych jakichś tam właśnie naszych dodanych rzeczy. Więc jak widzę dzisiejszą Polskę, to ja widzę dokładnie to samo, co było w Izraelu. Że ten lud, on idzie, ale nie idzie za Słowem Bożym, tylko idzie za tradycją, za nauką tych zwanych przewodników duchowych, tych, którzy tam się ustanowili jako ci, którzy są widzący, to tak naprawdę ślepi. Sami nie wiedzą, gdzie idą i ci ludzie, którzy za nimi idą, też za bardzo nie widzą. I przyczyny tej ślepoty, słuchajcie, u podstaw tego leży, myślę, że to, że tych ludzi tak naprawdę nie interesuje, co Bóg powiedział. To jest wszystko w takim religijnej otoczce. Wszystko jest tak w imię Boga niby, ale nikt tam nie pyta, a co mówi Słowo Boże? A gdzie, jakie wersety, w którym miejscu Bóg nakazał, powiedzmy, to czy tamto robić? Albo i taka nauka jest. Także mają swoje tradycje, nawet swoją księgę mają, no bo Biblia to tam wiadomo, że niekoniecznie potrzebna, ale katechizm to już trzeba jakby tutaj przestrzegać. Zresztą podobnie jak Żydzi też stworzyli swoją księgę, tak zwany Talmud. Widzę bardzo duże, powiem wam szczerze, podobieństwa jakieś. Że dodany jakiś zbiór tradycji, własnych nauk. I jest tego brak i ci ludzie tak naprawdę nie mają w zamyśle tego, że on chce odkryć, jaka jest wola Boża i służyć Bogu i robić to, co on chce, tylko chcą z tej swojej po prostu funkcjonować tradycji. I Pan Jezus, zobaczcie, w 7-9 wersecie on to właśnie obnaża jako taką przyczynę. Mówi, obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Także widzimy, że to jest pewna obłuda. Ten system, on sobie funkcjonuje cały czas. Tam oni wszyscy mówią o Bogu, tak jak tutaj, tak jak w Izraelu było. I nawet tutaj Pan Jezus mówi, tak, ten lud czci mnie wargami, ale nikt sercem tak naprawdę, znaczy może nie nikt, pewnie ktoś tam sercem chciał służyć Bogu, ale ogólnie to było tak, że to było martwe rytuały, chodzenie właśnie za tymi tradycjami, innymi takimi ludzkimi wymysłami, gdzie Pan Jezus mówi, zobaczcie, że daremnie cześć oddają. Daremnie cześć oddają. Czyli uczymy się też, zobaczcie, z tego, że takie oddawanie czci jest daremne. Ono nic nie daje. Jakie? No właśnie takie, kiedy ty
niby to jest wszystko religijne, ale to nie jest według nauki Bożej. To jest według nauki ludzkiej. I mogą mówić wszystkie najpiękniejsze słowa o Bogu. Mogą, nie wiem, budować świątynie wspaniałe, piękne śpiewy robić, wspaniałe nabożeństwa, ale jeśli to wszystko, zobaczcie, nie jest ugruntowane na tym, że ktoś chce z serca służyć Bogu, to po prostu jest daremna cześć. Jest jedna wielka obłuda, bo jesteś niby ten religijny, ale co to jest za religijność, która, no tak jak mówię, za większość Polaków, która ma Biblię w domu i nigdy jej nie przeczytała? Skoro jesteś wierzący, skoro mówisz, że Bóg jest dla ciebie ważny, to tak naturalne jest, wypadałoby, że no, to chociażbyś dowiedział się z Biblii, co ten Bóg powiedział. I zobaczcie, ten cały system trochę na tym funkcjonuje, że ludzie nie pytają się, nie dochodzą, nie dowiadują się, a co Słowo Boże mówi, jak, no nie wiem, a to przykazanie, ktoś mi każe coś robić, a dobra, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, pokaż mi, gdzie to jest napisane, w takim i takim wersecie, a jak być zbawionym, no dobrze, jak zobaczmy w Słowie Bożym. Kiedy tego brakuje w życiu człowieka, kiedy się nie interesuje, to jest no, podatny na tym, żeby być po prostu w swoim życiu zbawionym. Myślę, że często ludziom się wydaje, że poprzez przynależność do jakiejś grupy, tego, że ja jestem w tej czy innej grupie i tam, że jacyś kapłani są, to oni załatwiają zbawienie, a ja po prostu muszę być w tej grupie. No i taka tu właśnie sytuacja była w Izraelu, gdzie Pan Jezus mówi, że to są, oni są ślepi, przewodnicy ślepych. Co prawda, to wszystko wygląda całkiem tak dobrze z zewnątrz, religijnie, że oni wyznają, że jest, cześć mi oddają, ale mówi, oni tak naprawdę nie chcą służyć Bogu. Oni idą za własnymi jakimiś rzeczami. Tak naprawdę wola Boża ich nie interesuje. I takie oddawanie czci jest daremne, jak Pan Jezus mówi. I chciałbym przeczytać z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału fragment, no znamy ten fragment o Berejczykach, ponieważ to jest, myślę, bardzo prosta odpowiedź na to, jak nie być ślepym, tak? No nie chcesz być ani ślepym przewodnikiem, ani ślepym, który idzie za czymś na ślepo. I mamy właśnie o tych chrześcijanach w Berei 17, Dzieje Apostolskie, 10 i 11 werset. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci tam, gdy przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Uważam, że to jest właśnie sedno tego i lekarstwo na to, żeby nie być ślepym. Nie jesteś człowiekiem, który po prostu jakoś tak nazwę to tempo przyjmuje. Przychodzi jakiś lider, on ci mówi, a ty się z nim z automatu jakby zgadzasz. Ci Berejczycy właśnie, to jest ciekawe tutaj, że oni byli szlachetniejszego usposobienia w Biblii Warszawskiej mamy, że oni badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Pomyślcie sobie, jaka rewolucja by była w naszym kraju, gdyby tak ludzie zaczęli badać na przykład, czy rzeczywiście tak jest w Piśmie Świętym. Mówię o ludziach wierzących. Myślę, że nagle by się pootwierało wiele oczów i nagle by zobaczyli, hej, tu się nie zgadza, tak? Albo o, tutaj się nie zgadza. I myślę, że to jest jakby sedno sprawy, że ludzie tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, czy są leniwi, czy po prostu odpowiada im ten system rzeczy, że ktoś im coś mówi, oni to przyjmują. Jeszcze dobrze, jak to jest dobry nauczyciel, tak jak apostoł Paweł, nie? On nie był ślepym nauczycielem, ale nawet to, zobaczcie, że jest pochwalone przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego i mówi, że to są ludzie szlachetnego usposobienia, ponieważ oni weryfikują. I to jest właśnie różnica między kimś, kto jest naprawdę, zobaczcie, uczniem Chrystusa i człowiekiem mądrym, niż kogoś, kto po prostu idzie za jakąś tradycją, martwą religijnością. Ten pierwszy, on sobie zadaje pytania. Jego celem jest to, że on chce służyć Bogu, więc on musi zweryfikować. On musi zobaczyć. Nie? Czy rzeczywiście to jest wola Boża, ten czy co ten czy tamten mi mówi. A cała reszta no, nie robi tego. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu, abyśmy także mieli taką postawę, inaczej no, będziemy wpadać w ten sam błąd. Czyli człowiek, który naprawdę jest wierzący, on powinien zadawać sobie takie pytanie, nie? Jeżeli spotyka się z jakąś nauką. Co na ten temat mówi Słowo Boże? Co ciekawa tu jeszcze jest w tym fragmencie rzecz, to jest postawa tych uczonych w piśmie. I mamy od 12 do 14 wersetu napisano. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. On odpowiadając: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Co zrobili faryzeusze? To tak tutaj czytamy, że oni zgorszyli się. No tu przyszli uczniowie Pana Jezusa i mówią: faryzeusze, jak usłyszeli tą twoją naukę, to zgorszyli się. Czyli no, po prostu odeszli, powiedzieli, że nie będą tego słuchać. I kolejna bardzo istotna rzecz w życiu każdego człowieka to jest umieć przyjąć krytykę. Nie? Są różne postawy, kiedy ktoś ci próbuje napomnieć, czy kiedy ktoś cię spróbuje skrytykować. No i widzimy postawę faryzeuszy, która była, oni nie przyjmują. Tak? Pan Jezus pokazał ich obłudę, wypomniał im błąd. Mówi: zobaczcie, przecież wy tą swoją tradycją, to wy żeście przykazania Boże poniszczyli. To jest przecież obłuda, to oddawanie w ten sposób chwały Bogu. No im się to jakby nie spodobało i odstąpili. I myślę sobie, że to jest wielka łaska też Boża, kiedy przychodzi do nas ktoś z jakimś napomnieniem albo z uwagą. I myślę, że należy umieć po prostu też przyjąć to. Zobaczcie, co by było, gdyby ci faryzeusze i uczeni w piśmie mieli trochę pokory tutaj. To szczerze, to mogło to ich życie, wieczne życie uratować, no bo Pan Jezus czy miał złe intencje, upominając ich? Oczywiście, że nie. Wskazywał im pewne błędy. I wiecie, i to jest szczególnie, myślę, cecha niebezpieczne coś dla ludzi, którzy mają jakiś autorytet, gdzieś są wysoko, kiedy przychodzi ktoś i ich napomina. Bo oni już może w jakąś pychę może wpadają i powiedzą: a co on nam będzie tutaj, to my tutaj jesteśmy autorytetem, nie będziemy nas tutaj pouczał ktoś inny. A zobaczcie, że powinna być refleksja, a może ma rację. Może warto by się nad tym rzeczywiście zastanowić, co ten człowiek powiedział. No i szczerze powiedziawszy, no przecież Pan Jezus bardzo mądrze i trafnie im, no, wyjaśnił te ich różne tradycje i nie chcieli się w ogóle jakby do tego odnosić i uciekli stamtąd, nie słuchając Pana Jezusa, a jakby posłuchali, to co by się stało? Już by nie byli ślepimi prawdopodobnie, wtedy by przejrzeli. Więc zobaczcie, jak pycha człowieka, tak myślę, że to była pycha, powoduje to, że nawet ktoś przychodzi i chce pomóc ci, no, nawet w ostrych słowach i jakąś krytykę, i pokazać ci twój stan duchowy, no to właśnie ten fragment nam mówi: nie obrażaj się, spróbuj zachować jakby spokój i pomyśleć, a może rzeczywiście on ma rację. Może rzeczywiście w tej krytyce, w tym wszystkim, co mi ktoś powiedział, jakąś lekcję z tego wyciągnę. Mamy w Księdze Przysłów całkiem sporo fragmentów, które właśnie mówi o karceniu, o napominaniu. Przeczytam ze 3. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Albo: kto dba o karność, jest na drodze życia. Kto gardzi karnością, schodzi na manowce. Albo: kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć. Bardzo mocne takie słowa, ale bardzo trafne. Tak? I widzimy w tym fragmencie, że faryzeusze, oni nie byli w stanie przyjąć krytyki jakkolwiek. I myślę, że w naszym życiu bardzo ważne jest, abyśmy my też jako bracia i siostry umieli przyjąć krytykę albo napomnienie i też no właśnie nie obrażać się czasami, bo to jest taka, wiecie, no czasami stresująca, czy podnosi się od razu ciśnienie, kiedy ktoś przychodzi do kogoś i komuś chce powiedzieć: słuchaj bracie, czy tam siostro, tutaj chyba coś z tobą nie tak jest. Warto spróbować jakby no, z tego ciśnienia trochę spuścić i posłuchać siebie nawzajem. I myślę, że też trzeba trochę odwagi, bo pewnie, że nie lubimy sytuacji konfliktowych i też nie nie chcemy chodzić do kogoś i kogoś napominać, być czepialscy, ale zobaczcie, jak to jest cenne, tak? Że ktoś ci przyjdzie i nie tylko cię będzie chwalił, nie tylko ci powie, że jesteś dobry i super robisz, ale myślę, że o wiele rzadziej się trafi ktoś, kto będzie miał jakoś, chce ci pomóc. Poprzez to, że zobaczy u ciebie coś niewłaściwego i ci powie, nie no, musisz się tutaj poprawić. Więc zawsze wtedy warto, myślę, no mieć tą postawę, nie tak jak faryzeusze, że zgorszyli się i poszli, co nas będzie tutaj napominał, tylko zastanowić się. Oczywiście nie musimy wszystkiego przyjmować, wszystko trzeba rozważyć, no ale trzeba o tym pamiętać. I Pan Jezus, zobaczcie, mówi, zostawcie ich. To jest też ciekawy werset, który sugeruje nam, że no, Pan Jezus powiedział, co miał powiedzieć. Oni z tego nie skorzystali, tak? Nie chcieli. Odwrócili się, zaczęli odchodzić, zgorszyli się i Pan Jezus nie leci za nimi, nie? I nie mówi, nie no słuchajcie, ja wam chcę tutaj przekazać prawdę, nie? Dlaczego wy odchodzicie? To wy nie wiecie, w jakim stanie duchowym wy jesteście. No weź posłuchaj. Pan Jezus mówi nie, tak? Mówi, zostawcie ich, tak? I ja powiedziałem, co miałem im do powiedzenia. Widać, ci ludzie są na tyle zatwardzeni, że nie chcą słuchać. Widać, Pan Jezus stwierdza, szkoda energii i czasu waszego, tak? Gdyby oni chcieli, to by słuchali, więc mówi, dobra, zostaw ich, niech oni tam robią po swojemu. W naszym mniemaniu pewnie zawsze by było coś takiego, że nie, no zawsze trzeba iść, zawsze trzeba tam gadać, próbować, a jednak tu ciekawe jest to, że Pan Jezus mówi, nie, dobra, zostawcie. Powiedzieliśmy, tak? Obnażyliśmy też ich, te rzeczy. Skoro nie słuchają, to pozwólmy, niech tam robią po swojemu. No i myślę też, że tak jak Pan Jezus powiedział, że nie jest uczeń większy nad mistrza, że skoro Panu Jezusowi nie udało się przemówić do rozsądku im, no to i nam też się nie uda. Tak? Więc czasami po prostu ludzi, którzy tkwią w swoim błędzie i nie chcą słuchać, Pan Jezus mówi, dobra, zostawcie. Trudno. Chociaż to trochę tragiczna sytuacja, bo widzimy, że oni byli przewodnikami ludu. I oni ślepi, i ten lud, który też za nimi też po prostu szedł. I ślepotę jakąś było widać. I jeszcze jedną rzecz tutaj sobie napisałem, to sobie zatytułowałem, to, że to jest czepialstwo o detale. Nie? Bo ogólnie zaczęło się od tego, że oni przyszli właśnie, że to był dla nich problem, że oni nie myją rąk przed posiłkiem, uczniowie Jezusa. No i tutaj Pan Jezus właśnie później tłumaczył, że to, co powiedział wcześniej, że nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. I w wersecie 15 Piotr mówi do Pana Jezusa, wyłóż nam to podobieństwo. To jest w ogóle też, jeśli chodzi o naukę często, widać taką różnicę i trzy takie grupy ludzi. Są ci faryzeuszy, którzy odchodzą. Jest lud, który słucha tego, ale ogólnie tego nie rozumie i nie przychodzi pytać się. I zobaczcie, że są uczniowie, którzy przychodzą do Pana Jezusa i mówią, wyłóż nam to podobieństwo. I myślę, że to są trzy nastawienia takie często ludzi. I co charakteryzuje rzeczywiście uczniów Chrystusa, że oni są dociekliwi. Że on chce zrozumieć to, co jest napisane. Że Pan Jezus powiedział coś, bo czasami, no często nawet nie czasami, tylko mówił coś kontrowersyjnego albo coś, co należało zrozumieć. Jedni w ogóle nie chcieli słuchać, trzeci słuchali, ale nie na tyle dociekliwie, żeby dowiedzieć się, o co tak tam naprawdę chodziło. I mamy Piotra, który tu jako uczeń, są uczniowie, zresztą mamy tu fragmenty w tych przypowieściach, że uczniowie przychodzili na osobności i pytali, Pan Jezus wyjaśniał. Myślę, że to jest dla nas wskazówka także, że żeby się nie zniechęcać właśnie jak nie rozumiemy czegoś, tylko też przychodzić do Boga z modlitwą o zrozumienie. Na tym polega właśnie też dociekliwość. Nie? Albo, że przeczytaliśmy coś i w ogóle, że nam się to nie interesuje. I Piotr tutaj ma taką postawę. I też ta postawa jest, słuchajcie, budująca, bo widzimy, że on też nie rozumiał. 16 werset, Pan Jezus mu odpowiada, to i wy jeszcze nie rozumiecie. Czasami takie błędy tych apostołów, one są, myślę, że dla nas budujące, nie? Bo zobaczcie, że nawet ktoś, kto nie kapował jakichś prostych rzeczy wtedy, został apostołem Jezusa Chrystusa, no wielkim mężem Bożym. Więc to jest też takie właśnie bardzo budujące, kiedy widzimy czy Piotra, czy innych apostołów, kiedy robią błędy. I Pan Jezus no, wyjawia, o co tutaj chodzi w tym całym oskarżeniu. Tak jednym słowem to chodzi o to, że co kala człowieka, tak? Według tych faryzeuszy uczonych w piśmie problem to jest to, że oni nie umyli przed posiłkiem rąk. A Pan Jezus mówi, co jest prawdziwy problem? Prawdziwy problem to jest w sercu człowieka. Mówi, że z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Także Pan Jezus uczy nas trochę perspektywy Bożej na to, co tak naprawdę powoduje w człowieku, że on jest jakby skalany w oczach Bożych. No właśnie nie jakieś takie, słuchajcie, mało istotne, ktoś by powiedział rzeczy, jak trzymanie się tradycji obmywania rąk. Mówi, że to był problem dla tych no, faryzeuszy, uczonych w piśmie. Oni przyszli z tym mieli, hej, dlaczego wy tak i tak robicie? Ale Pan Jezus zwraca uwagę, że nie. To jest zło, które jest w sercu człowieka, to jest problem. Także widzicie, że ci fałszywi, czy ślepi nauczyciele, oni czepiali się naprawdę jakieś detale, mało istotne rzeczy. O to, co w oczach Bożych no, nie kala człowieka tak naprawdę. To, że ty nie zachowałeś jakiejś tam tradycji, albo jakiegoś obrzędu, albo nawet nie zachowałeś się niekulturalnie, może, że nie wypadało, czy źle. To nie jest tutaj problem. Problemem z perspektywy Bożej jest no, zło, które tkwi w nas i oczywiście jak ono jest w sercu, to potem wychodzi i na wierzch. I to są te rzeczy, które rzeczywiście w oczach Bożych no, człowieka jakoś kalają. Tak jak to zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusty, świadectwa, fałszywe bluźnierstwa. Także to jest też bardzo ważna rzecz, myślę, że żebyśmy też potrafili trochę spojrzeć na to z perspektywy Bożej, co jest tak naprawdę istotne i o co warto w cudzysłowie się czepiać. To, że ktoś zachował się powiedzmy jakoś tam niekulturalnie może albo nie wiedział, nie znał zasad albo jakichś tradycji nie dochował, to nie jest aż taki wielki problem. Nie? Problem jest dopiero kiedy rzeczywiście jest to zło, które jest w sercu. I tego, no jak widzimy tutaj, ci ślepi przewodnicy też nie rozumieli, bo znowu oni nie mieli pretensje o to, że o jakieś grzechy, tylko o tę własną naukę. Więc taki trochę fragment do podsumowania już będę zmierzał w tym, ale myśląc sobie właśnie o tej fragmencie z tego 15 rozdziału Ewangelii Mateusza, to ja naprawdę mam tak przed oczami Polskę, powiem wam szczerze. Tak jak ta sytuacja w Izraelu była, że byli ci... Słuchajcie, był ten cały system judaistyczny, była świątynia, oni tam chodzili, wszystkie te rzeczy robili, ale Pan Jezus mówi, że jeśli serce jest daleko ode mnie, jeśli oni swoje ustawy, swoje nakazy ludzkie wywodzą naprzód i tego przestrzegają, to jest w ogóle wszystko daremne. I myślę, że w naszym kraju globalnie dokładnie to ma miejsce, bo jakby popytać tak Polaków, ja nie wiem ile jest wierzących Polaków, którzy deklaruje się jako wierzących, ale pewnie parę milionów, spokojnie by było. Pewnie, nie wiem dokładnie statystyk, ale ludzi, którzy zobaczcie chodzą do kościoła, może nie tydzień w tydzień, ale jakoś tam chodzą, wierzących. I tak samo było w Izraelu, też przecież jako naród cały gdzieś chodzili do kościoła i brali udział w tym systemie, ale ilu z tych ludzi rzeczywiście ono w sercu mieli to, żeby słuchać się Boga, żeby dociekać, tak? A co Bóg powiedział, żeby go szukać, żeby przeczytać to Słowo Boże. To jakiś tam margines rzeczywiście w Izraelu i dzisiaj, chociaż wierzących jest cała masa. Także widzę tą sytuację i myślę, że my w Polsce też mamy tych ślepych przewodników, którzy prowadzą ludzi według swoich tradycji, według ustaw swojego kościoła, który tam przez 2000, no niecałe 2000 lat dodawał różne rzeczy, tradycje, zasad i innych rzeczy. Zresztą wielu z nas myślę, że może się do tego odnieść o tyle, bo się urodziło w tym i też wyszło z tego. Nie? I często, słuchajcie, jak słyszy się, jak do tego doszło, że ktoś wyszedł z tego, a no zaczął się interesować Słowem Bożym. Nagle zaczął czytać, I nagle popatrzył, hej, coś tutaj się właśnie nie zgadza. Nie? Że tu robimy tak i tak, a przecież Słowo Boże mówi inaczej. No właśnie, kiedy pojawia się ten taki motyw jak Berejczycy, że ktoś zaczyna, a zobaczę, co tam jest napisane. Więc mamy ten, zobaczcie, ślepy lud też w Polsce, który chodzi i nie pyta, nie interesuje się, tkwi w jakiejś takiej religijności, tkwi w jakiejś tradycji. I to jest taka dziwna sytuacja, bo ich jest masy, a myślę, że prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa jest garstka. I trochę tak było za czasów Izraela, ale myślę, niech nas to właśnie też nie zniechęca, że może jest w znacznej mniejszości ludzi, którzy rzeczywiście z serca chcą służyć Bogu i dociekają prawdy, bo widzimy, to samo było, kiedy Pan Jezus chodził z uczniami. Był ten ogrom cały tego systemu świątynnego, który tam sobie hulał, a jednak uczniowie Pana Jezusa to była jakaś garstka. No, niech nasza wiara będzie, jak tu jest napisane, naprawdę. Że niech to nie będzie, że tak jak Izajasz właśnie prorokował, że ci, którzy oddają cześć, robią to daremnie, bo oni tak naprawdę oddają cześć w ten sposób, że ludzkie nakazy, ludzkie tradycje, a nie to, co po prostu Bóg powiedział. I myślę sobie, że chciałoby się, żeby trochę te losy Polski odwrócić. Tak myślę, że pięknie by było, jakby nagle Polacy jakoś tak masowo, nie wiem, zaczęli interesować się Słowem Bożym, czytać, odkrywać. I nawet czasami, słuchajcie, widzę jakiś taki promyk nadziei, jak oglądam jakieś tam czasami materiały na YouTubie i ktoś tam się wypowiada i ludzie w komentarzach piszą. Nagle czytam jakieś biblijne rzeczy. Więc to jest takie budujące pod tym kątem. Ale myślę, że to, co Pan Jezus powiedział, że należy się modlić przede wszystkim. No bo co my zrobimy? Możesz robić to, co tam możesz robić no, we własnej mierze. Fajnie, że są takie między innymi obozy i w ogóle wszelkie dzieło, które jakby w Polsce też działa i stara się głosić tą prawdziwą Ewangelię. I Pan Jezus też uczy nas, żeby módlcie się, abym wyprawił robotników na żniwo swoje, że żniwo jest wielkie. Nie? Czasami tak żyjemy w tym tutaj swoim gronie zborowym, ale myślę sobie o tej skali naprawdę katolików w Polsce, którzy nigdy nie czytali Biblii, chodzą do kościoła, to idzie w miliony. Nie? Więc to jest naprawdę jakby ogromne żniwo. I myślę, że jeśli ma przyjść jakieś przebudzenie, pewnie, że chcielibyśmy, to ono pewnie przyjdzie też w dużej mierze przez modlitwę właśnie kościoła i przez to, że Bóg jakby coraz bardziej, no nie wiem, zacznie jakoś działać. I z tą myślą chciałbym właśnie tak trochę nas zostawić i zachęcić do tego, żebyśmy modlili się o to, przykładali rękę do tego, żeby jakaś też w naszym kraju mogła być zmiana. No i cóż, mam nadzieję, że kiedyś może jakieś takie właśnie przebudzenie w naszym kraju przyjdzie i coraz więcej rodaków no, zacznie Słowo Boże czytać. Amen.